Wasze magnificencje, pani przewodnicząca, szanowni państwo, wszyscy wiemy, że wolność jest wartością powszechnie uznawaną i cenioną. Do niej odnoszone są liczne hasła uświęcone daniną krwi, jak choćby polskie, za wolność naszą i waszą. Żołnierze Powstania Warszawskiego, pytani przez dziennikarzy, tak się dzieje prawie co roku, odpowiadałem, że owszem, bali się okrutnego wroga, ale ze swoich domów rodzinnych wynieśli przekonanie, że wolność narodu jest wartością większą niż życie. Bohaterscy cichociemni przerzucani drogą lotniczą do Polski kierowali się taką dewizą: wywalcz jej wolność albo zgiń. Dowódca 1. Dywizji Pancernej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, generał Stanisław Maczek, w rozkazie do żołnierzy po zwycięstwie pod Falaise napisał: żołnierz bije się za wolność innych narodów, ale umiera tylko za Polskę. Nie trzeba zatem dowodzić, jak wielką wartość stanowi wolność w życiu jednostki i narodu, zwłaszcza dla nas Polaków. Jest wartością, za którą płaci się cenę najwyższą. Pierwsza część mojego wystąpienia o właściwe rozumienie wolności. Refleksja nad istotą wolności jest niezbędna do sformułowania w sposób właściwy podjętego w wykładzie problemu. Zawarte w tej części refleksje oparte są głównie na dwóch źródłach. Na dokumentach Soboru Watykańskiego II oraz na katechizmie Kościoła katolickiego. Uzupełniono je kilku wypowiedziami Jana Pawła II na temat wolności. Sobór Watykański II mówi o prawdziwej wolności, dając do zrozumienia, że w obiegu społecznym ludzi może być obecny także obraz wolności fałszywej, wręcz karykatura wolności. Wolność człowieka często ulega ograniczeniu, gdy człowiek popada w skrajną nędzę lub zbytnio ulega wygodnictwu życiowemu, mówi Sobór. Natomiast umacnia się przez posłuszeństwo i podejmowanie służby na rzecz wspólnoty ludzkiej. Wolność Kościoła jest fundamentalną zasadą stosunków między Kościołem a władzami publicznymi. Z kolei katechizm Kościoła katolickiego podkreśla, że wolność czyni człowieka podmiotem moralnym. I dlatego, gdy działa w sposób świadomy, staje się ojcem własnych czynów. Im więcej człowiek czyni dobra, tym bardziej staje się wolnym. Prawdziwą wolnością jest tylko wolność w służbie dobra i sprawiedliwości. Wybór nieposłuszeństwa i zła jest nadużyciem wolności i prowadzi do niewoli grzechu. Wolność wypełnia się w relacjach międzyludzkich. Prawo do korzystania z wolności jest nieodłącznym wymogiem godności osoby ludzkiej, zwłaszcza w dziedzinie moralności i relacji międzyludzkich. Jan Paweł II w swoim nauczaniu społecznym podkreśla, że istota wolności nie polega tylko na braku jakiegokolwiek przymusu czy konieczności. Wymiarem fundamentalnym wolności jest możliwość podejmowania wyborów, decyzji i określonego działania. Jest to wolność do. Drugi wymiar wolności według Jana Pawła II jest definiowany jako brak przymusu, konieczności czy zniewolenia. Jest to wolność od, wskazująca na fakt, że człowiek może w różnoraki sposób być ograniczony przez zaistniałe sytuacje czy uwarunkowania. I druga część, niektóre formy zniewalania człowieka w mediach i przez media. Na obecność działań, które w mediach zniewalają człowieka, zwracał już uwagę Jan Paweł II. W 1981 roku, gdy w orędziu na Światowy Dzień Pokoju przestrzegał, że człowiek nawet w płaszczyźnie swojej wewnętrznej autonomii może być zniewolony. Jako przykład podał, że media przekraczają swoje uprawnienia, gdy nie zachowują obiektywizmu w opisie wydarzeń, a więc zakłamują istniejące fakty, oraz wtedy, gdy w swojej działalności stosują niedopuszczalne metody niebezpiecznego oddziaływania na psychikę człowieka, lekceważąc w ten sposób godność człowieka. W Olsztynie zaś podczas czwartej pielgrzymki do Polski w 1991 roku Jan Paweł II, gdy mówił o odpowiedzialności za wypowiadane słowo, stwierdził, że pewne słowa, które stanowią dla człowieka zło, mogą być tak podawane, tak preparowane, żeby zrobić wrażenie, że są dobre. Starsza młodzież tutaj obecna pamięta ten rok 1991, nagonkę na Jana Pawła II, zwłaszcza w słowach wypowiadaną we wszystkich mediach pozakatolickimi i w tym świetnym przemówieniu wygłoszonym tam, można powiedzieć, w obronie słowa, dało się to zauważyć. Ja miałem szczęście być obecnym na pożegnaniu Jana Pawła II na lotnisku w Okęcie. Papież podchodził do każdego z biskupów, również do mnie podszedł. I wtedy pozwoliłem sobie, ja byłem wtedy przewodniczącym Komisji Episkopatu do spraw mediów, więc miałem jakiś tytuł, żeby zabrać głos. I podziękowałem Ojcu Świętemu za nowe ujęcie zjawiska manipulacji. I co usłyszałem? A tak mi się to jakoś powiedziało. Z tym, proszę Państwa, że wtedy, kiedy mówił o manipulacji, Jan Paweł II to odłożył tekst i mówił poza tekstem, ale to zostało wydrukowane i dzięki temu możemy mieć do dyspozycji te myśli wspaniałe przyszłego świętego, już niedługo świętego. Prace nad doskonaleniem technik manipulacji sprawiły, że stała się ona jeszcze bardziej groźna i jednocześnie niezwykle skuteczna. To już nie jest jakieś tylko zwodzenie człowieka, przebiegłe zakłamywanie rzeczywistości, czy nawet kłamstwo zorganizowane, jak nieraz mówimy. Bo nie ma przypadkowej manipulacji. Zresztą w mediach nie ma przypadków, jak i w polityce nie ma przypadków. To, co nazywamy przypadkiem, wcale nie jest przypadkiem. Coraz częściej przybiera ona postać działania, które zniewala człowieka. I to w mojej refleksji jest sprawą centralną. Człowiek zniewalany przez media i w mediach, bo mówimy o wolności. Przy czym dwa czynniki spełniają tutaj rolę zasadniczą, więc jakość perswazji, bo zawsze mamy do czynienia z perswazją, która jest narzuceniem poglądu czy jakiegoś wymogu. Więc ta jakość jest bardzo istotna, bardzo ważna. I stopień jej zakamuflowania, to znaczy na ile człowiek, do którego jest adresowana ta perswazja, uświadamia sobie to, z czym ma do czynienia, jak dalece jest zagrożony. W stopniu wyjątkowym, gdy chodzi o drastyczność zniewalania człowieka, dał się poznać i nadal funkcjonuje i przeraża nas to, co nazywamy praniem mózgu. To jest daleko posunięta manipulacja. Pranie mózgu można określić jako sposoby manipulowania postępowaniem człowieka w celu doprowadzenia go do względnie trwałych zmian w obrębie przekonań, światopoglądu, obrazu siebie i wyższych uczuć, co prowadzi do zmian w strukturze osobowości. Zmiany w strukturze osobowości. Tego jeszcze nie ma w zwyczajnej działalności manipulacyjnej. Środki stosowane w tym celu, to znaczy metody, techniki, budzą niepokój wyjątkowy. Są to na przykład działania, które mają na celu zmniejszenie poczucia bezpieczeństwa. Dalej, systematyczne pogłębienie poczucia winy u człowieka, którego bombarduje się tego rodzaju środkami. Dalej następuje degradowanie samego siebie. To nie jakiś przypadek czy działanie uboczne, ale celowo o to chodzi. Doprowadzenie do regresji. Nie tylko stoi w miejscu, ale cofa się pod każdym względem w funkcjonowaniu osobowości. Dalej poddaje się tego człowieka nieustannym i eskalowanym stresom. Pozbawia wiary w siebie i nadziei na przyszłość. Czyli trudno sobie wyobrazić sytuację bardziej groźną, przed którą może zatrzymać się czy stać człowiek. Tu tylko doda na marginesie, że nie tylko media, również niektóre sekty, zwłaszcza na Zachodzie, stosują tego rodzaju działania. Księża, którzy spotykają swoich dawnych parafian, a zwłaszcza tych, którzy przeszli przez pranie mózgu, nie mogą ich poznać. Oni wciąż powtarzają, że się wstydzą, że kiedyś znali tego księdza, że byli katolikami, że byli Polakami. Można powiedzieć, że pranie mózgu, jeżeli jest skuteczne oczywiście, doprowadza do ruiny wewnętrznej, zwłaszcza wolności, ale także i osobowości. Łagodniejsze postaci prania mózgu stwierdza się w funkcjonowaniu mediów, w reklamie i szeroko pojętej propagandzie politycznej. Są one wyjątkowo niebezpieczną formą zniewolenia człowieka. Proszę Państwa, przejawy działań, które zniewalają w polskich mediach, ze zrozumiałych powodów, oczywiście ja nie daję przykładów, bo to by ta moja wypowiedź jeszcze się rozrosła, ale także są inne powody, dla których nie chcę nominatim mówić o tych mediach czy o tych dziennikarzach, którzy z lubością wielką posługują się tego rodzaju metodami. Ale właśnie można te przejawy działań zniewalających człowieka w polskich mediach przedstawić w oparciu o postawy negatywne, które te media kształtują. Nie wszystkie świadomie, w sposób zaplanowany, ale są i takie, które z premedytacją dążą do zrealizowania tych postaw. Są one oczywiście także i następstwem współdziałania ze strony odbiorcy mediów. Przyjmuje się powszechnie, że najważniejszym przedmiotem oddziaływań mediów w obrębie osobowości człowieka są jego postawy. Tym bardziej, że postawy wyrażają całego człowieka. Dawniej toczono walki o duszę narodu, dzisiaj o postawy narodu. One są najważniejsze, bo w postawie człowieka wyraża się cały człowiek. Jego intelekt, jego wola, jego uczucia, jego działalność, jego aktywność. Ponieważ w tej części wykładu mówi się o przejawach procesu zniewalania człowieka w mediach, przedstawione zostaną pokrótce i tylko na zasadzie wyboru ponieważ czas tutaj jednak jest tym agresorem, który, miłym agresorem, który ogranicza mówiącego. Tylko te właśnie będą podane na zasadzie przykładu, te postawy, które w człowieku powstają w następstwie negatywnego wpływu mediów. Wymieńmy te najczęściej spotykane. Postawa uzależnienia od mediów. Bardzo często ona jest lekceważona. Uzależnienie od mediów związane jest przede wszystkim z mediami elektronicznymi, z radiem, telewizją, internetem. Uzależnienie od mediów jest bardzo groźną postawą zniewolenia. Dzisiaj ocenia się szacunkowo oczywiście, że ponad 2 miliony Polaków jest uzależnionych, twardo uzależnionych od mediów. Są oni w takiej sytuacji, że wymagają leczenia. Człowiek, który pada ofiarą tego wpływu, sam jest bezradny i nie może sobie powiedzieć dosyć. Znaczy, on może sobie mówić codziennie, ale to nic nie daje. Potrzebny jest drugi człowiek, który pospieszy mu z pomocą. O zniewoleniu człowieka ze strony mediów mówi wyraźnie fakt, że jego wzrost i powiększająca się skala powszechności pozwalają stwierdzić, że mamy do czynienia z epoką uwodzenia. Jeżeli teraz rozważamy problematykę wolności, to warto to sobie uświadomić. Żyjemy w epoce uwodzenia w różny sposób. Uwodzi się człowieka, zwłaszcza młodego człowieka, młodzież. Z wypowiedzi dziennikarzy wynika, że wiedzą o zjawisku uzależnienia od mediów, ale nie przeciwdziałają mu. Dlaczego? Dlatego, że wymagają tego zasady komercji. To może grozić utratą stanowiska, czy w ogóle pracy, nawet w redakcji. Kiedyś miałem spotkanie z 40 dziennikarzami prasy, radia i telewizji. Zadałem im to pytanie. Powiedzieli mi, my wiemy, ale nic nie możemy zrobić. My wiemy, że jest to zjawisko, że nasza gazeta, nasza telewizja uzależnia, w takim czy innym stopniu uzależnia wielu ludzi od siebie. Ale jesteśmy bezsilni, to znaczy, no moglibyśmy, ale to wymaga heroizmu. Dalej postawa uległości wobec propagandy, bardzo niedobra. Wszystkie są niedobre, ale ta jest wyjątkowo niedobra. Wobec propagandy jest głównym skutkiem oddziaływań propagandowych oczywiście, jak mówi nazwa, tych działań, które przebiegają przede wszystkim kanałami mediów. Uległość wobec propagandy wtedy staje się postawą, gdy swoim wpływem obejmuje wszystkie składniki osobowości, które już wymieniłem. 4 są. Powtórzę, bo warto je zapamiętać. Intelekt, wola, uczucia i aktywność. I wtedy ta skłonność, dotychczasowo nazywana skłonnością, ta cecha człowieka, czy tendencja, czy cecha osobowa, staje się postawą. I to już jest bardzo niedobrze. Jest ona wyjątkowo groźna dla rozwoju osobowego jednostki, gdyż czyni ją bezkrytycznie otwartą na inne treści, które funkcjonują także poza nurtem propagandy. Postawa uległości wobec propagandy polega na stosunkowo łatwym akceptowaniu tych treści, które publicznie przekazują dysponenci propagandy. Skutki tej postawy widać wręcz gołym okiem. Na przykład bezmyślnie przyjmowanie zniekształconego obrazu Kościoła, jak również niechęci i uprzedzenia wobec Kościoła. Kościoła hierarchicznego. Dalej rozluźnienie więzi z Kościołem wspólnotowym. Liberalizacja zasad moralnych głoszonych przez Kościół. Dodajmy, że najważniejsze symptomy tej postawy to wyłączenie wnikliwego krytycyzmu wobec treści propagandowych w mediach, naiwność polityczna, przypisywanie określonemu medium pozycji niekwestionowanego autorytetu. I wtedy ten ktoś, fan takiego medium, mówi, no to przecież powiedziano w tej gazecie czy w tej telewizji. Kilka lat temu przeprowadzono, właśnie to nie był jakiś poszerzony sąd, a zadano jedno pytanie ludziom dorosłym. Która telewizja w Polsce nadaje najlepsze programy dla dzieci? I która telewizja zajęła pierwsze miejsce? Wszyscy wskazują ojca dyrektora i mówią, Trwam. Nie, telewizja TVN. Ale humor polega na tym, że w tej telewizji nie ma programów i nigdy nie było programów dla dzieci. Ale ci, którzy są właśnie pod wpływem propagandy, czy pod wpływem właśnie tych działań uzależniających, no widzą w tej telewizji wszystko, co najlepsze. Natomiast nie chcą widzieć czegoś dobrego nawet, minimalnie dobrego, w tych kanałach telewizyjnych, które są może inaczej pomyślane i inne wartości przekazują. Proszę Państwa, jeszcze jest postawa, o której się prawie nic nie mówi. Postawa automanipulacji. Coś wyjątkowo złego. Jest szczególnie groźną postawą ujawniającą stan zniewolenia przez media. Powstaje w następstwie zastosowania odpowiednich technik manipulatorskich. Niekiedy pozornie bez większego znaczenia, które jednakże wzięte razem zdolne są doprowadzić do tej niezwykle groźnej postawy. Jej głównym celem jest wywołanie w jednostce mentalności zmanipulowanej. A my wiemy z doświadczenia, z książek, z obserwacji, że najtrudniej zmieniają się mentalności. A tu chodzi o mentalność. Mentalność zmanipulowana. Człowiek z taką mentalnością zdolny jest do podjęcia każdej formy konformizmu, który z kolei przeradza się w postać serwilizmu. I wtedy człowiek bez tym właśnie łatwiej, bez skrupułów, przyjmuje każdą ofertę do kolaboracji. Nie chciałbym powiedzieć, że przedstawiciele tej postawy, nosiciele tej postawy są kolaborantami, ale ona sprzyja kolaboracji. Dlatego jest taka bardzo groźna, społecznie groźna. Wśród symptomów tej postawy należy wymienić przede wszystkim całkowitą obojętność jednostki na stan własnej podmiotowości. Wszystko mu jedno. Czy on jest sobą, czy nie. Wystarczy mu nazwisko. Wystarczy mu legitymacja. Pieniądze. Dalej stałe zaprzeczanie istnieniu jakiejkolwiek manipulacji. Taki człowiek przynajmniej mówi w rozmowach z innymi, że on nie wierzy w manipulację, nie ma manipulacji, bo ta mentalność została tak ukształtowana, że tam nie ma możliwości, nie ma szans, żeby on zrozumiał, że jest jakaś manipulacja. A gdy już przyjmuje istnienie manipulacji, to dlatego, że ona zapewnia mu bezpieczeństwo i święty spokój. Ludzi takich cechuje też postępująca wciąż uległość wobec treści odbieranych w mediach. W świetle dotychczasowej refleksji na temat mentalności zmanipulowanej przez media i samej postawy automanipulacji rozumiemy tezę Krzysztofa Kąkolewskiego, którą wypowiedział kilka lat temu. Tak napisał w jednym ze swoich artykułów. Nieprawdą jest, że byliśmy przez komunizm oszukani. Chcieliśmy być oszukiwani. Człowiek sam wybiera wpływ, któremu chce ulec. Gdy okłamujemy siebie, stajemy się w stopniu mistrzowskim niebezpiecznymi dla siebie kłamcami. coś w tym jest. No właśnie, zwłaszcza wtedy, kiedy człowiek został doprowadzony do stanu mentalności zmanipulowanej. Jednym ze znanych efektów współdziałania tej postawy automanipulacji z mentalnością zmanipulowaną jest trwała sympatia, a nawet oddanie niektórych Polaków w stosunku do komunizmu. Tę swoją życzliwość czy sympatię publicznie prezentują, mimo że jego przedstawiciele wyrządzili im i Polsce wiele krzywd, uwięzienie najbliższych, często zabójstwo, czy nawet akty ludobójstwa. To idzie gdzieś nadal, bo mentalność zmanipulowana tego nie dopuszcza do świadomości. Niektórzy autorzy, biorąc pod uwagę fakt, że automanipulacja staje się redukowaniem człowieka do poziomu rzeczy, wysuwają tezę, iż w jej następstwie może dojść do samozniszczenia jednostki. Na podstawie automanipulacji zwrócił uwagę Jan Paweł II. Tu widać na każdym kroku geniusz tego papieża i tego Polaka. Już w 1980 roku w swoim słynnym przemówieniu w siedzibie UNESCO w Paryżu stwierdził wtedy, że wieloraka manipulacja chce przyzwyczaić człowieka, iż jest przedmiotem manipulacji. Przyzwyczaić. To znaczy, żeby to nie robiło na nim żadnego wrażenia, żeby był spokojny, bo nic mu nie grozi. Dalej, odebrać mu w końcu podmiotowość i nauczyć, w cudzysłowie papież pisze, nauczyć życie jako także swoistej manipulacji sobą. Czyli automanipulacja. To wykrzyczał Jan Paweł II na forum międzynarodowym. Za to przemówienie, jak może pamiętamy, dostał najdłuższe oklaski Jan Paweł II. I jeszcze postawa makiawelizmu. Również powstaje pod wpływem mediów i jest postacią zniewolenia człowieka, choć on sam nie zdaje sobie z tego sprawy. Postawa ta polega na stałej tendencji do manipulowania drugim człowiekiem. Trudno sobie wyobrazić normalnemu człowiekowi, nam trudno sobie wyobrazić człowieka, którego ideałem, którego najważniejszym motorem to jest manipulacja drugim człowiekiem, ale tacy są. Makiaweliści. Makiawelizm ujawnia się w różnych symptomach. Oto niektóre z nich, ważniejsze. Makiawelista nie interesuje się ludźmi bezinteresownie. Wtedy się interesuje nimi, kiedy ma jakiś interes, swój osobisty interes czy interes partii. Jednocześnie traktuje drugiego człowieka instrumentalnie, bo on mu jest potrzebny do załatwienia jakiejś sprawy. Dalej lekceważy też prawa i oczekiwania innych, gdyż makiawelizm idzie zawsze w parze z rażącym deficytem empatii. No, makiawelizm od razu się nie dostrzeże, natomiast brak empatii się dostrzeże, bo empatia, przypomnę, jest taką postawą, która polega na tym, że patrzy się na drugiego człowieka z jego punktu widzenia. Nie z własnego punktu widzenia, tylko z jego punktu widzenia. Jeżeli u kogoś brakuje tego, no to trzeba być już ostrożnym i pomagać mu jak najwcześniej, bo może ta postawa przerodzić się, to znaczy postawa braku empatii. Przerodzić się w postawę makiawelizmu. Makiawelista działa, w działaniu nie przebiera w środkach. I z tego powodu głównie nie cieszy się w swoim środowisku sympatią. Tym bardziej, że w działaniu kieruje się przebiegłością, a często również podstępem. Manipulowanie innymi może też zawierać element mściwości, gdy ma miejsce tak zwane odegranie się na kimś za doznane wcześniej prawdziwe albo urojone krzywdy. Z specjaliści przestrzegają rodziców, między innymi przed negatywnym wpływem tzw. kreskówek. Bardzo często te filmiki pokazywane dla dzieci, one są jakimś zagrożeniem. Często bohaterem takiego filmiku jest ktoś, kto pokonuje wszystkich różnymi metodami. Właśnie idąc po myśli Machiavellego, że cel uświęca środki, zabija wszystkich przeciwników. Albo przynajmniej wyprowadza wszystkich w pole, posługując się oszustwem. Dziecko identyfikuje się z tymi bohaterami i naśladuje ich. Natomiast bywa, że naiwni rodzice chełbią się zachowaniem syna przedszkolaka, wyrażając dumę, że zawsze będzie sobie jakoś radził w życiu. Pani Jola w przedszkolu ma kłopoty z nim, pani dyrektor przedszkola też, ale z tego powodu rodzice są dumni. A tu rośnie na ich oczach przyszły machiavellista. Postawa machiavellizmu prowadzi do szczególnie groźnej sytuacji, gdy ma miejsce wychowanie do manipulacji. Proszę Państwa, na to chciałbym zwrócić uwagę. Są i takie działania, które mają wychować. Znaczy, w ogóle to sformułowanie jest fatalne, bo nie wychowuje się do czegoś złego. Ale tak specjaliści to określili. Czyli tak się formuje człowieka, żeby on był nie tylko gotowy do przyjęcia działań manipulacyjnych, ale żeby był gotowy do manipulowania innymi. Często to zjawisko daje znać o sobie w zwyczajnej dydaktyce i w niektórych podręcznikach szkolnych, proszę Państwa, są podręczniki, które są właśnie tak pomyślane, no nie w całości, ale są częściowo partie podręczników, że one mają na uwadze właśnie to wymanipulowanie ucznia, czy wychowanie, czy tresurę, może lepiej tresura dla manipulacji. I na koniec już, kończę, i na koniec już kilka wniosków i postulatów. Proszę Państwa, ten problem, który oczywiście powierzchownie przedstawiłem, jest pierwszą tego rodzaju próbą. Nie ma publikacji w języku polskim na ten temat. Znaczy myślę o poważniejszych publikacjach. Nie pisano dotąd. Bo pisano na temat wpływów, które zniewalają w taki czy inny sposób, ale o tym, co się dzieje z człowiekiem pod wpływem tych działań, raczej całościowej publikacji jeszcze dotąd nie ma. Nie doczekaliśmy się. Nie podjęto też szerzej zakrojonych badań nad tym zjawiskiem. Okoliczności te należy wziąć pod uwagę w sformułowaniu naszych wniosków, które chciałbym teraz przedstawić. Oczywiście te najważniejsze. Po pierwsze, należy więcej mówić i pisać na temat zniewolenia człowieka poprzez media i w mediach. Proszę sobie przypomnieć pierwsze zarzuty, jakie stawiano telewizji. Ten jeden zarzut, że telewizja jest złodziejem czasu i nic więcej. Dzisiaj się śmiejemy, kiedy o tym zarzucie mówimy, prawda? Dzisiaj to poszło daleko. Jak powiedziałem wcześniej, to nie są przypadki, to nie są zbiegi okoliczności, po prostu jest zaplanowana praca. Ten temat właśnie dlatego powinien być włączony do każdej postaci formacji medialnej, którą powinno się objąć dzieci, młodzież, ale także rodziców, nauczycieli, zawodowych, pedagogów. Po drugie, problematyka zniewolenia przez media i w mediach powinna się znaleźć w warsztatach badawczych psychologów społecznych i psychologów wychowania, także pedagogów i socjologów. Po trzecie, jak wskazuje zwykła obserwacja, znaczny wpływ na opinię publiczną wykazują wrażliwi i odważni publicyści. Mamy takich, na szczęście. Również ich głos jest potrzebny w debacie nad zniewoleniem przez polskie media. We wspólnym zatroskaniu nad zjawiskiem zniewolenia człowieka w mediach nie może zabraknąć głosu moralistów i etyków. Wszak zjawisko, nad którym zastanawiamy się, znajduje się w obszarze popełnianego zła. Tylko wspólnymi siłami możemy je odpowiednio nazwać i opanować. Piąte, profesjonalnie i przekonująco skonstruowane wypowiedzi na temat zniewolenia w mediach powinny dotrzeć nie tylko do szeregowych dziennikarzy, ale również, a może przede wszystkim, do dysponentów polskich mediów, bo oni decydują o wszystkim. Wszak od nich zależy każda zmiana, pozytywna zmiana w mediach. Kto wie, czy nie powinno się zorganizować na ten temat specjalnej konferencji naukowej, patrzę w stronę ojca dyrektora, która stałaby się wielkim wołaniem o pomoc dla ludzi zniewolonych przez media. Szóste, do wspólnej refleksji, do odpowiednich działań, które skutecznie podjęłyby sprawę tego zniewolenia, powinni się włączyć duszpasterze i katecheci, wszak w ich rękach znajduje się kształtowanie ludzkich sumień, co jest sprawą bardzo ważną i okolicznością istotną w rozwiązywaniu problemu zniewalania człowieka, a szczególnie w obszarze polskich mediów. Z licznych rozmów z ludźmi mediów i zwikliwej obserwacji wynika, że tylko media wyznaniowe, a w szczególności media katolickie, z należną wrażliwością i troską zdolne są do skutecznej pracy nad zjawiskiem zniewolenia przez media. W tym miejscu należy się wielkie uznanie dla Radia Maryja, Telewizji Trwam i naszego dziennika za jej wkład w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów związanych z odbiorem mediów i z jego następstwami. Proszę Państwa, stoi przed nami niełatwe zadania. Można je zrealizować stosując między innymi sprawdzoną metodę małych kroków, to znaczy rozpoczynać od zadań znanych, łatwych i rozkładać je na barki osób odpowiedzialnych za przyszłość młodego pokolenia Polaków. Składnikiem bardzo ważnym i skutecznym w tej wspólnej pracy musi być zawsze modlitwa. I nie jest wcale przypadkiem, że toruńskie konferencje styczniowe rozpatrujące różnorakie oblicza trudnych zjawisk odbywają się w związku ze wspomnieniem liturgicznym patrona prasy i dziennikarzy świętego Franciszka Salezego, biskupa Genewy, pisarza i publicysty, którego obecność i pośrednictwo duchowe, oczywiście, wyczuwamy je, zapewnia niezawodną opiekę nad ludźmi mediów oraz nad ich historyczną misją. Dziękuję bardzo.